Apóstolo.
Fala, apóstolo.
Puxando sobre a Xenga e a Dumiação, de João, de Deus, de Deus, 18, 25. Czytałem. Albowiem tak mówi Pan. Oto ja tym razem odrzucę precz mieszkańców tej ziemi i udręczę ich, aby mnie szukali i znaleźli. O, jak mnie boli moja rana. Mój cios jest nieuleczalny, a ja myślałem, że będę mógł znieść to cierpienie. Lecz mój namiot jest zniszczony i wszystkie moje sznury są zerwane. Moi synowie odeszli ode mnie i nie ma ich. Nikt już nie rozepnie mojego namiotu. Nikt nie rozciągnie moich zasłon, gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana. Dlatego nie powiodło im się i cała ich trzoda jest w rozproszeniu. Słuchaj, oto nadchodzi wieść i wielki zgiełk z ziemi północnej, aby miasta ludzkie zamienić w pustynię bredowisko szakami. Wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Karcz mnie, Panie, ale według sprawiedliwej miary. Nie w swoim gniewie, abyś mnie nie zniweczył. Wylej swoją zawziętość na narody, które Cię nie znają i na plemiona, które nie wzywają Twojego imienia, gdyż pożarły Jakuba, zniszczyły go i spustoszyły jego niwę. Czytając to słowo, wiemy dobrze, że był zamknięty ten Jeremiasz, był w więzieniu, przeżywał wszelkie cierpienia różnego rodzaju, które na niego Pan zesłał i mówił, że i tak będzie cały czas z nim obecny i nie przemoże go nikt. Tutaj mówi właśnie od 18 wersetu Boże Słowo, mówi tak właśnie Pan, że odrzuci mieszkańców ziemi. Jest to Boże postanowienie, które nagle w sercu Bożym jest po to, ażeby właśnie ratować człowieka. On musi odrzucić, jakby odrzucić to wszystko, żeby człowiek zauważył, jaka jest jego droga, jak postępuje na swojej drodze i że tego Pan Bóg nie uczył. Tego Pan Bóg nie uczył, takiej nauki nie przekazywał i nie po to stworzył człowieka, ażeby właśnie w ten sposób nienaganny postępował. On naganny, znaczy, żeby postępował. Tylko właśnie, ażeby chodził nienagannie przed Bogiem swoim, ażeby czynił to, co prawe w sercu swoim, bo to zasiewa do naszego serca Bóg. Dlatego też i spotkaliśmy na swojej drodze Jezusa, ażeby właśnie nas nauczył swojej drogi. Ta Jego droga była drogą doskonałą, którą w naszych sercach też i Pan pobudza, abyśmy też tak samo czynili. Ale tu odrzucenie jest mieszkańców tej ziemi, udręczenie ich, aby mnie szukali. Popatrzmy, że od razu Pan daje wyjście i Słowo Boże właśnie tego mówi, że daje coś nowego właśnie do naszego serca. Daje, że będziemy go szukali. Jak zostaniemy udręczeni, jak zostaniemy przygniecenie tymi troskami tego świata, to wtedy zwrócimy się do Pana. Czyli Pan daje już wykonanie swojego słowa z listów, że Pan daje chcenie i wykonanie. Czyli wykonanie tego słowa. Jakie tu jest wspaniała rzecz, ale rzecz dla Pana Boga bardzo ciężka. Przeczytamy tutaj właśnie w 19 wersecie: o, jak mnie boli moja rana. Mój cios jest nieuleczalny. Jest to cios dla Boga, że On musi odrzucić człowieka, że On musiał go wygonić z raju, że z miejsca świętego, stworzonego, piękna, które już tutaj też mamy Boga, widzimy w całym świecie i w sercu swoim, widzimy, jakich rzeczy Bóg dokonuje i nieraz nam się wydaje, że tamtej rzeczy już nam nie może przebaczyć, a Bóg mówi słowem swoim i przebaczyłem Ci i znów Ci wybaczę, ale nie czyń tak, aby Ci coś gorszego nie stało, jak Ci uzdrowieni przez Jezusa Chrystusa usłyszeli. Czy inaczej właśnie, a wtedy nie będziesz nieszczęśliwy. A Pan myślał, że będzie mógł znieść to cierpienie, ale dla Niego jest to wielkim bólem i cierpieniem, kiedy jest człowiek udręczony i odrzucony, ale nie chce dalej go szukać. To jest dla Niego wielkie cierpienie. Pan tego nie może znieść nawet. To mówi właśnie przez Jeremiasza, przez swojego wiernego proroka też. I Pan właśnie mówi, o tutaj, jeśli czytamy dalej właśnie, to lecz mój namiot jest zniszczony, wszystkie moje sznury są zerwane. I o tych sznurach, jak brat w zeszłym tygodniu, brat pastor wspominał, to właśnie o tych sznurach wiemy o tym, że w przypowieściach pisze, potrójny sznur trudno zerwać. Czyli ten potrójny sznur to jest Bóg Ojciec, objawiony przez Jezusa Chrystusa, Syn Boży też, Bóg Jezus Chrystus i Bóg Duch Święty. To jest ten potrójny sznur, który nie zerwie się już, gdy po prostu ludzie już to znajdą. Ale wtedy właśnie, gdy podczas swojego udręczenia zaczną szukać Boga, będą Go szukali i na pewno jest, bo Słowo Boże mówi, że pewne jest, że mnie znajdą. I ten potrójny sznur otrzymają. otrzymają dary Ducha Świętego, otrzymają Jezusa Chrystusa, który cierpiał za ich grzechy i otrzymają Ojca, ojcowską miłość, która jest nam przekazana właśnie przez Jego Słowo, przez to, że Bóg mieszka w sercach naszych, w naszych domach, w naszych rodzinach. Tak. Zanosimy to wszędzie, gdziekolwiek się znajdujemy, z kimkolwiek rozmawiamy, rozmawialiśmy w tym tygodniu, to na pewno był obecny przy nas Bóg, obecny był Duch Święty, obecny był Jezus i On widzi nasze niedobre rzeczy, które zaraz żałujemy i zaraz idziemy do Chrystusa, udajemy się, ażeby cały czas napełniał nas Duchem Świętym. Bo taka jest droga, namiot. I jeśli czytamy o namiocie, to wiemy dobrze, że jest tutaj właśnie w drugim liście do Koryntian napisane w 5 rozdziale, 1. Tam jest napisane właśnie, jaki ten namiot. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga. Dom w niebie, nie rękoma zbudowany wieczny. To coś, co uczynił Bóg nowego. To właśnie nowa rzecz, którą Bóg uczynił w moim, w twoim życiu i w naszym życiu każdego, który wzdycha do Niego, który tęskni za Nim, mówi drugi werset. W tym doczesnym życiu pragniemy przeobrazić się już tamto, co Bóg dla nas przygotował. Pragniemy tej nowej rzeczy, którą stworzył przez Jezusa Chrystusa. To jest dla nas wspaniała nauka, to jest dla nas wielkie prowadzenie, że jest wielka łaska, że On właśnie chociaż lud był właśnie udręczony, a on właśnie jednak sprawił, że tym udręczeniem, tym przygnieceniem naszych wszystkich znajdziemy go, znajdziemy naszego Pana, chociaż go bolało to, że nas zostawił, ale jaka wielka radość jest, jak właśnie później przyjdziemy do Pana i wszyscy przyjdą, którzy słyszą Boże Słowo dzięki temu, że Bóg nas poucza przez Jezusa Chrystusa, Duchu Świętym. Lecz namiot jest niszczony. To ciało, ono nam nic nie pomoże w zbawieniu. Ono nic nie da, nic nie dołoży, tak też i mówią listy pisane przez Ducha Świętego. Lecz namiot jest właśnie zniszczony. Bóg robi nowy namiot. Wszystkie moje sznury są zerwane. Tych trzech, jeśli nie szukamy Syna, nie mamy też i Ojca, i też i Ducha Świętego nie będziemy mieli. Powiemy o tym, że dzieje się to wszystko przez to, że otwieramy swoje serce na Jezusa. Jak wiemy to, że tylko klamka jest od wewnątrz, czyli w sercu naszym miejsce otwieramy my. Jeśli Jezus puka, to otwieramy właśnie Mu na zewnątrz i On wchodzi. Wtedy wchodzi i Bóg Ojciec, który razem, bo mówi Jezus Chrystus i zamieszkam w nich i razem z moim Ojcem, a jeśli jest razem i Ojciec i Syn, to i Duch Święty jest napełniony, tak. Jesteśmy wtedy napełnieni całą rodzinę i cały dom wtedy wypełnia Bóg Duchem Świętym. Także to wszystko się dzieje w tym namiocie, w tym takim właśnie słabym, kruchym naczyniu, który się rozpadnie, a Bóg da nowe, przygotowane, odpowiednio przyozdobione, tak jak właśnie według Jego woli ciało niebiańskie. A tutaj właśnie moi synowie odeszli i nie ma ich. To jest właśnie rzecz, że to są właśnie synowie, to są ci, którzy byli stworzeni, którzy byli zrodzeni z Boga, którzy byli przygotowani. Oni to odeszli, a oni mieli do wykonania pewną pracę. Dlatego też nikt nie rozepnie twojego namiotu. To jest praca. To jest Pan za tym tęskni. On chce, ażeby wykonywać dla Niego pracę. Czyli nikt nie rozepnie. To jest smutna rzecz, że nie ma nieraz tego, który by chciał pracować. Na Bożej roli, przy Bożych dzieciach, w Bożym Kościele. Nie ma tych rzeczy, nie ma nikt, kto by rozpiął, to żeby poradził, że to ciało się rozpada, że te właśnie rzeczy, które ja mam dla was przygotowane, jako Pan mówi, to On właśnie chce uczynić w życiu każdego człowieka. Nikt nie rozciągnie moich zasłon. Wiemy, że teraz już zasłona jest odsłonięta. Już w Jezusie Chrystusie nie ma zasłony. Wtedy mamy dostęp właśnie do tego tronu Bożego, do tronu tej łaski i On codziennie nam przebacza. Gdy wyznajemy grzechy swoje, jak mówi pierwszy list Jana, wierny jest Bóg i sprawiedliwy w Chrystusie nam odpuści. Dlatego też właśnie, gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana. Dlatego nie powiodło się im i cała trzoda jest w rozproszeniu. Tak właśnie jest. Przez słowa pasterzy, przez tych, którzy byli nierozumni, nie było powodzenia wśród ludu. A powodzenie jest właśnie tylko wtedy, gdy jest otwarte, są drzwi dla Chrystusa. Bo On daje powodzenie, On daje poznanie, od Niego wszystko pochodzi. Jego ręka, Boża ręka uczyniła to wszystko, co my widzimy, ażeby właśnie cała trzoda nie była w rozproszeniu. Później jest zła wieść, która nadeszła, ale tutaj jest słowo 23, po to, żeby zniszczyć. Wróg przychodzi z ziemi północnej i tylko zniszczyć, tylko zasiać złe rzeczy. Nie tak, jak ma być, czyli rzeczy i uczynić nam pustynię, legowisko szakali, czyli coś, co jest po prostu takim jakby trochę wstrętem. Wiem, powiedział Jeremiasz, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy. Czyli to jest powierzenie swojego serca Panu. On otworzył się przed Panem i powiedział, że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Ale jak mało ludzi wie o tym, że wstali dzięki Bożej mocy, że dzięki Jezusowi Chrystusowi, który stawia się, że właśnie kroki Twoje dzisiaj już przygotował, żeby wyprzedzać Cię, jak wiele razy wspominałem, na drodze tej, którą Cię przygotował, a Ty idź tylko cały czas prosto, bo droga za Chrystusem jest prosta. Dźwigamy, idziemy razem jakby właśnie w tym jarzmie, bo to jest wspólne. Jezus jest naszym Panem, jest to wspólne, On jeszcze daje nam swoje brzemię. I tak sobie właśnie o tym brzemieniu też rozmyślałem w tym tygodniu, a brzemię jest to coś właśnie trudne do dźwignięcia, takie uciążliwe, ale Jezus mówi, że Jego brzemię to jest właśnie lekkie, miłe i przyjemne, czyli jest lekkie, a wróg daje taki ciężar, taki ból i serca, i głów, i różne rzeczy, i człowiek właśnie wtedy chce ten ciężar dźwigać bardziej. A Jezus mówi, zrzucisz to, wtedy ja Cię wypełnię, Twoja droga stanie się prosta. On będzie po prostu, Jego brzemię jest. Jest to w trudzie, jest to w różnych posłuszeństwie i do słowa, ażeby było właśnie powodzenie, ażeby trzoda nie była w rozproszeniu. On to właśnie o to zadba. To ja będę mówił, Jezus właśnie dał Ci lekkie brzemię, miłe i przyjemne. I będę właśnie z Tobą. A tutaj właśnie wtedy ta droga właśnie krok w krok będzie właśnie od Niego zależała. Dobrze jest, jak właśnie od Niego zależy i cieszę się, że znalazłem fragment Lizji dla mnie i dla Was, bo nikt nie idzie sam. Nikt nie idzie sam. Tak się wydaje, że idę sam. A Pan Jezus mówił, że ja jestem sam, ale nie jestem sam, bo ze mną jest Ten, od którego wyszedłem. I On był właśnie Ojciec cały czas. I tak samo i Chrystus jest w nas, bo przyznaliśmy się też do Pana. Ale karcz mnie według swojej sprawiedliwej miary. Nie w gniewie. On dobrze wiedział właśnie, jaki jest gniew Jeremiasza. To znalazłem 33, można przeczytać, 33 to było 5. Przystępując do walki z Chaldejczykami, co napełnił je trupami ludzi, których ja zabiłem w moich gniewie i w oburzeniu. Pan to uczynił, jak brat wiele razy wspomniał. Pan to uczynił. Ja zabiłem w gniewie. To był dla niego wielki ciężar. Ten ból, który nie mógł nieść. Myślał, że to zniesie, ale to odrzucenie to powoduje straszny ból w sercu Bożym. Ale ja zabiłem w gniewie swoim, ponieważ zakryłem moją twarz przed tym miastem z powodu całej ich złości. To tylko złość człowieka jest właśnie tym, że Pan w ten sposób musi działać. Musi to wszystko ratować. Dlatego on i też tak czyni. I Jeremiasz dobrze o tym wiedział, że powiedział właśnie, nie w gniewie mnie, ale właśnie, żebyś mnie nie zniweczył, to właśnie tylko według sprawiedliwej wiary. Czyli teraz mamy tą łaskę Bożą. Według tej łaski Bożej, którą Jezus Chrystus pozostawił, niech nas Pan sądzi i dajmy się sądzić każdego dnia. I sami siebie sądźmy, jak mówimy, wiele razy przed wieczerzą czytamy, bo gdy sami siebie sądzimy, to nie ma po prostu dla nas tam, jak pisze u nas. Nie podlegamy sądowi, bo sami siebie osądziliśmy, sami powiedzieliśmy Bogu, a nie jesteśmy sami, bo jest w nas Jezus Chrystus, który jest upłaganiem za grzechy nasze, tak chwała Bogu. I tutaj właśnie, abyś mnie nie zniweczył, wylej swoją zawziętość na narody, które Cię nie znają i na plemiona, które nie wzywają Twojego imienia. To są właśnie ludzie, o których wspominamy w modlitwie, których spotykamy na co dzień. Tam jeszcze Pan musi działać i my prosimy Go w modlitwie o to. Wylej właśnie, napełnij właśnie ich miejsca, niech otwierają serca, napełnij ich tym, udręcz ich i będą Cię znać szukać. Jak ich udręczy, jak ten, a my powiemy, że to od Pana pochodzi. To udręczenie i to, że opuszczenie, że Was Bóg też Wam macie takie trudy, to też pochodzi od Pana. Ale Pan jest też łaskawy i On właśnie da się to odnaleźć. To jest właśnie to wylewanie zawiętości na narody, które nie znają Pana. Nie wzywają Jego imienia, mają innych bogów, mają rzeczy, które sami stworzyli i oddają stworzeniu, niszcząc w ten sposób też i dom Jakuba, zniszczył go i spustoszył Niwę, czyli podeptając tych, którzy wierzą Chrystusowi. Jak sobie o tym właśnie czytałem w Jeremiasza, to tam był jeszcze właśnie to, co wspominałem, że był zamknięty, gdy doszło powtórę Jeremiasza, gdyż był trzymany na dziedzińcu wartowni słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan, który uczynił niebo i ziemię, który ją stworzył i umocnił, Pan imię Jego. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci. Oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Tak mówi Bóg Izraela. Tak mówi Pan, Tak mówi Bóg Izraela o domach tego miasta, o domach pałacach. Tak mówi Bóg o twoim sercu. Tak mówi Bóg o twoim domu. On się tym wszystkim zajmie. Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie, o których nie wiesz. Rzeczy tajemne, ukryte. I my już wiemy teraz, że właśnie wszystko objawił w Chrystusie Jezusie i wszystko przekazał właśnie ku zdrowemu właśnie, abyśmy byli zdrowi, abyśmy dobrze się czuli tu, na tej ziemi i tej ziemskiej pielgrzymce. Także tutaj właśnie to było wspaniałe, właśnie jak na koniec przeczytałem, że wołaj do mnie, a odpowiem ci, to po tym wszystkim udręczeniu, które mieliśmy w sercu i mamy wielki trud, to możemy wołać do Pana, możemy wołać do Pana. Pan wtedy nam objawia rzeczy wielkie. Pan o różnych domach, miasta, o różnych rzeczach, o sercach, które nie wiemy. Wszystko się dzieje, jeśli właśnie dobrze, jeśli serce się otworzy od wewnątrz i to właśnie widzimy w domu Bożym. Tak, a ja tak zapisałem wszystko, ale będę mówił tak jak zawsze. Co się jeszcze właśnie dzieje w domu Bożym, bo tutaj właśnie o tym rozmyślałem. W domu Bożym różne rzeczy się dzieją i to jest Kościół, który jest przez Jezusa Chrystusa, jest Kościół Jezusa Chrystusa, a jednak dzieją się tam rozbrojenia, jak mówił też Paweł. Dzieją się tam rzeczy, które nie godzi się, jak też mówi Boże Słowo. I wtedy mi się przypomniała historia, którą kiedyś czytałem. Jak się spotkali dwóch ludzi się spotkało i jeden mówi do drugiego tak, bo chodziło żeby nie pomieszać. Chodziło o tych, którym się nie wiedzie, bo pasterze mieli, gdyż nierozumni byli pasterze. Chodziło o nierozumnych pasterzy, którzy nie prowadzili trzody należycie i tam trzeba było właśnie powiedzieć przez proroka Jeremiasza, ażeby zrobił się porządek, ażeby też w Kościele Bożym, w Domu Bożym nie było rozwojeń, ani złości, ani tych rzeczy, które wróg zasiewa. I tu właśnie mi się wtedy przypomniało, bo i obecnie na świecie też są podziały kościołów, są różne rzeczy, wszystko się dzieje nawet między wyznającymi Chrystusa, też jakieś tam niesnaski mogą być. A tu tych dwóch ludzi się spotkało, jeden do drugiego mówi tak, to jest taka właśnie obrazowo to czytałem, gdzieś tą książkę tam będę miał może w domu jeszcze kiedyś, że jeden mówi tak, że wiesz co, spotkało mnie coś wspaniałego. Na drodze, jak do miasta, tam siedziałem, mówi, no i przechodził wielki tłum i tam słyszę, że ktoś idzie, ty, ale przerwał mu drugi, ale to moja historia, ty tak zaczynasz, jakby to moją historię chcesz opowiedzieć. A on mówi, nie, to moja historia, a on mówi, no i co się tam dalej stało, bo ci przerwałem. A on mówi, wiesz, no i ten tłum szedł i usłyszałem, że idzie Jezus, no to zacząłem wołać, Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Ale ten znowu mu przerywa i mówi, słuchaj, mówi, to jest nieprawda, albo coś tutaj zmyślasz, bo to jest naprawdę moja historia, a nie twoja. Ale dobra, już mów, bo zobacz, posłucham, co ty mówisz dalej. A on mówi, że no i zrzuciłem wtedy ten płaszcz, ten już nie wytrzymuje, mówi, to ja zrzuciłem, a dobra, sorry, mów dalej, nie? No i zrzuciłem ten płaszcz, biegnę do Jezusa, nie? No i tak, no to ja. No a już nie wytrzymywał ten drugi, że to jest ta sama historia. I mówi, i dolatuje tego, i on, co chce, żeby ci uczynił, ażebym przejrzał. No i dotknął moich oczu i przejrzałem. A ten drugi mówi, no to jest taka moja historia, ale nałożył ci błota na oczy? A on mówi, no nie nałożył mi błota na oczy. To jak to mówię? To nie, ja z tobą nie chcę nic wspólnego, bo mój Jezus nałożył mi błota na oczy. Takie są różnice właśnie w Kościele. Jedno i jedno ciało, a może właśnie być takie, że czepiać się właśnie najdrobniejszej jakiejś sprawy, bo i tego w moim życiu Jezus nie uczynił, a tamtego nie dokonał. Ale jednak tak w Kościele ma nie być i o tym dobrze wiemy, że jeśli właśnie i pasterze są rozumni i wychwytują właśnie modląc się i ciesząc się właśnie Kościołem Bożym, nie będą się czepiać, że mi na oczy błota nie nałożył, a mi na oczy nałożył błoto, bo każdy ma tą historię, jednak a zwycięstwo dalej jest przez Jezusa Chrystusa. Liczy się końcowy efekt, czyli że widzę. Nie liczy się to jak ja zobaczyłem, tylko ten, który mnie uleczył, bo on jest najważniejszy jako ten król dawca życia i ten, co za mnie swoje życie oddał i za każdego, który się przyzna. I ten efekt końcowy, który widzę, że widzę, dlatego też i śpiewamy właśnie, że pięknie to dla Jezusa żyć. Jest tam 44:5. Wspaniale jest właśnie dla Jezusa żyć. I bo widzimy rzeczy, które się dokonują I mogą nas też trapić i smucić różne trudy, ale otworzyliśmy swoje serce Chrystusowi, On tam mieszka i wtedy nie mamy tych kłopotów. I tutaj właśnie jak ci się dwaj, to mi się ta historia tak przypomniała, ale później właśnie się oni niby rozstali, bo nie miał ten takiego uzdrowienia. Tam Paweł pisał o tym, jestem apolosowy, a ja tak kafrasowy. To przez to były te rozróżnienia, ale w Chrystusie wiemy, że wszyscy jesteśmy jedno. Dlatego też właśnie powodzenie jest pasterzy odszodem. Wtedy jest ważne powodzenie, że od Pana zależy droga człowieka, że on nie nam kieruje krokami, gdy idę sam, że potrzebuję jego karcenia przez łaskę w gniewie, przez łaskę nie w gniewie. I to, co właśnie wspominałem. Jak to właśnie rozczytywałem sobie tutaj i rozmyślałem, to przypomniały mi się historie, które są już znane z Ewangelii Łukasza. Z Ewangelii Łukasza, czytałem właśnie 14, 13 i 14 rozdział, ale 14:1 czytałem. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu z jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożywać posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nim człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych i faryzeuszów, mówiąc, czy wolno sabat uzdrawiać, czy też nie, a oni milczeli. On zaś ujął go i uzdrowił od prawa. Tu jest Chrystus, pokazuje właśnie w Ewangelii Marka 3:1-6 jest napisane, że spojrzał na nich z gniewem i zasmucił się z powodu zatwardziałości serca. Czyli nie otworzyli się na naukę. Tu zauważmy, że to jest jeden z przedniejszych. To jest ten faryzeusz, który idzie na przodzie. Czyli jest, ma dbać o czodę. To on jest właśnie wspomniany w Jeremiaszu, że czoda się rozproszyła. Nie ma powodzenia. Brakło tego właśnie wypełnienia słowa, a powinno ono być właśnie, jak Jezus Chrystus ich wiele razy nauczał. Tu oni go podpatrywali. I tak sobie czytam później dalej, a później wspaniała rzecz, to też będziemy później mówić, a zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Ci go chcieli tylko podpatrywać, a ci celnicy i grzesznicy go słuchać chcieli. Oni chcieli być napełnieni tym jego słowem. To było właśnie różnica między tym. Ci będą podpatrywać, co czyni, jak czyni, a może go złapiemy na słowie, a może go na jakimś uczynku złapiemy, czy tam właśnie w sabat uzdrowi, czy nie, czy dopuści się jakiegokolwiek grzechu. To była różnica, że pasterze byli i nie chcieli słuchać tych słów wspaniałych od samego Boga Ojca przez Jezusa danych, tylko oni chcieli właśnie go właśnie podpatrywać i czy będzie należycie spożywał, czy umyje pewnie ręce, czy tam coś, czy zrobi wszystko tak, jak oni to też i wypełniają. A Pan Jezus wiemy, że był i tak doskonały się od tego wszystkiego. I tutaj właśnie jest tym przedniejszy spożywa. Tam pisze też właśnie, że do tych ci faryzeusze, oni się zjawiają. On wchodzi w sabat do tego faryzeusza i tam pisze tak, że tak, oni milczą, a on właśnie na nich z niebem spojrzał. Pisze też, że byli tam inni pasterze, tam Marka też chyba, uczeni w zakonie, faryzeusze i herodianie. Herodianie sprawdzałem sobie, bo to są ci, co trzymali z Rzymem i namawiali Żydów ortodoksyjnych, czyli tych, którzy wypełniają to prawo, ażeby bóstwom cześć rzymskim oddawali. Tak pisze w tym. Tak jest w tym. A później właśnie Jezus właśnie, gdy trzeba uzdrowić człowieka, wtedy właśnie zadaje im pytanie i musiał spojrzeć na nich z gniewem. I tutaj właśnie opowiada im o czym. No, czyta się właśnie później dalej o gościnności i opowiada im właśnie, że żeby zajmować też niesłuchanie słowa, bo on mówi, Panie, zostały czas do pasterzy, tych, którzy uważają się za przedniejszych i mówi do tych pasterzy, że właśnie i też Jezus ich obserwuje. Czyli obserwuje też Twoje zachowanie i codziennie modlisz się, ażeby był obecny i obserwuje też Ciebie. Ale mówi, jak zająłeś ostatnie miejsce, no to dobrze, posadzi Cię tam wyżej. A jak pierwsze, to już nie, bo się już wywyższa sam, a pierwsze właśnie ma być dla kogoś innego. Także pilnuj swojej drogi, pilnuj tego właśnie, żeby się nie wywyższał. A później znowu, że jeśli kogoś chcesz zaprosić, no to tam, jak urządzasz tą przyjęcie, to ubogich, ułomnych zaproś, czyli pomagaj tym, do których ja Cię poślę, a nie tylko tym, których Ty widzisz przed swoimi oczami, jeszcze Ci mogą za to zapłacić. Ty będziesz błogosławiony wtedy, będziesz miał, jak 14 werset mówi, odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. I tu jest później tak właśnie wspaniale opisane Wielka Wieczerza. To może będziemy innym kiedyś razem czytać, bo są dwa rodzaje wieczerzy. Jedna jest chyba w Mateuszu, inaczej jest opisane. Tu jest troszkę inaczej opisane, to też trzeba kiedyś sobie spokojnie rozważyć. Ale 15 właśnie werset mówi tak, że celnicy i grzesznicy zbliżali się po to, żeby go słuchać. A tu faryzeusze zaś i uczeni w piśmie, 15.2, szemrali i mówili, ten grzeszników przejmuje i jada z nimi. Co myślę, skąd oni wiedzieli, musiał być widoczny grzech tego człowieka. Widoczny, że oni nazwali ich grzesznikami. I myślę, dlaczego celnicy, a nie na przykład jak ja zegarmistrzem. Czy też, jak na przykład wchodzi się do zegarmistrza, kiedyś jeszcze jak pracowałem, to przychodzi, daje się zegarek, a on ma tam terminy na pół roku, to nie ma części. No to kłamstwo. Nie ma części, też myślę, że należy do tych grzeszników. Nie ma części, wysyłała części na pewno były. No, albo ktoś tam za bardzo grzebał i tego nie chciał się z tym za długo roboty nie opłacać. Myślę, czemu nie zegarmistrze? Czemu są inni ludzie, jest tylu innych ludzi. Tam żołnierze byli, później przyjanie jak przychodzili, kto tam jeszcze przychodził. A celnicy właśnie, myślę, to później tak dopiero, że myślę, to było z urzędu. Bo oni mieli właśnie przez Jana, to jest Marka chyba napisane, Jan, Łukasz. Co mamy robić? O, pytali go celnicy do Jana, by dać się ochrzcić. I mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? Tak mówi do Jana. On zajrzy do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Czyli pobierali więcej. I dlatego ten celnik był po prostu taki nielubiany. Nie? I tak samo, no, to już lepiej właśnie nie ma części, niż za dużo wziąć za te części, nie? Czyli to jest już taka jeszcze większa nieuczciwość jakby. I tu myślę, że chodziło właśnie o to, że zajmujący urząd, zajmujący rzeczy, które pobierają więcej, niszcząc też właśnie umysły, ludzkie serca, niszcząc to, co Pan Bóg by chciał, żeby było właśnie tylko w porządku Bożym. Każdy miał tyle, ile mu potrzeba, miarę dobrą. I tu właśnie ich o tym uczy, oni pobierali właśnie więcej, tak samo, a grzesznik musiał być właśnie widoczny, że oni zarzucili mu i szemrali, że właśnie z grzesznikami. A my tutaj, faryzeusze fajni, prowadzący cały Kościół, nie zauważamy, bo gdzie jest czoda. Zadałem sobie te pytanie. Spytaj się, Panie Jezu, faryzeuszy, gdzie jest czoda? Spytaj się uczonych w piśmie, gdzie jest czoda? Czoda musi szukać Pana, żeby go znać i słuchać. No to właśnie są trzodą ci, co przyszli. I mówił Jezus do nich, że celnicy i przetecznice, czyli też grzesznicy, wyprzedzają was do Królestwa. Wyprzedzają. A wy Królestwo Boże podeptaliście. Tam pisze przy kamieniu węgielnym, że odrzuciliście, zabrano. Im zostało to, bo oni właśnie nie chcieli nawet tej jednej owcy uratować, czy to w sabat, czy nie w sabat, a jak właśnie by wół, czy tam owca wpadła do studni, to zaraz by ratowali, a człowieka by nie chcieli, aby Jezus Chrystus dawał znać o tym, że o ile, że bardziej wart jest więcej człowiek niż jakiekolwiek ptactwo, czy jakiekolwiek zwierzę. I to właśnie obserwując to całe zachowanie i coraz więcej było właśnie takich, którzy przystawali do tych i czynili te złe rzeczy, co Herodianie ich namawiali. Coraz więcej mieli tych bóstw swoich takich i oddawali to. I to było widoczne tutaj. Jak sobie właśnie już później czytałem, no to tutaj jest Jezus Chrystus, mówi o tej zgubionej owcy, o tym ratunku właśnie dla upamiętania. Mówi wspaniałą rzecz o drachmie. Drachma to jest 2 zł 50 groszy. I myślę tak, co to tam 2 zł 50 groszy? Ale moja babcia mówiła, że 2 zł kosztowała koszula dla dziadka. No to myślę sobie, no to już jakaś wartość, niby tam 100 lat do tyłu niecałe, no to jakaś wartość jest, nie tam. No a jeszcze tyle lat do tyłu, co Jezus był, to ta drachma, że było bardzo dużo. Bo miała 10 drach, ale jedną bardzo szukała, a chodziło o radość aniołów. Jak jest upamiętanie, to aniołowie Boży się cieszą. Taka, mówię wam, radość jest wśród aniołów Bożych nad jednym grzesznikiem, który się upamięta. I ta wspaniała rzecz, która tutaj tak też mi Pan pokazał, na serce i na myśl. Pewien człowiek miał 2 synów. Znamy przypowieść o synu marnotrawnym. Ja to czytam tak i myślę tak. To nie jest syn marnotrawny. Czy to podobieństwo jest o synu marnotrawnym? Czytam sobie, myślę tak. Zapisałem, zanotowałem. Bardziej o synu umarłym, bardziej o synu zaginionym. Bo jeśli chodzi o i też o synu ożywionym i odnalezionym, ta opowieść Jezusa nic nie mówi o marnotrawności. Bo gdyby tak było, to najbardziej żałowano by tych rzeczy, tego majątku, którego on tam dzieci zatracił. To by było marnotrawstwo. A to jest bardziej przypowieść o synu, który umarł i zaginął, jak już. No to ten zaginiony syn, to jest przypowieść, podobieństwo o synu, według takiego, tylko tam nie wiem, może ja sobie tam wymyślam. Jak? Ale właśnie on bardziej o synu umarłym, zaginionym i odżywionym i odnalezionym. Bo to jest właśnie rzecz, że jakby popatrzeć właśnie, że nie na majątek jest popatrzone bardziej, tylko właśnie na to dziecko, które było ojca. Tu sobie tak o tym zacząłem rozmyślać, że jeśli nie chodzi o majątek, chociaż wszystko wydał, to jednak zatęsknił za ojcem. I tak. Tu było, bo to dwa razy sobie zanotowałem. To przeczytajmy, bo to wspaniała jest historia Boża. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wielkiej, wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał, a wejrzawszy w siebie rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Stanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i, sandały na nogi. I przeprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyska. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś rzekł: odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majątność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Historia, no, czytałem, znacie historię na pewno, ale właśnie te wspaniałe rzeczy tutaj Pan pokazuje, bo syn, który był tam, on bardziej patrzył właśnie na roztrwonienie majątności, a nie na to, że brata odzyskał, że przed mój brat, będę się cieszył, jaki by tam nie był. I on tu, jak patrzy się tak, to jednego rozkazu zanotowałem, że jednego rozkazu w zasadzie nie wykonał, bo mówi, że wszystkie wykonał. Ale tu mówił mu ojciec: należało zaś weselić się. Tak samo i my, jeśli ktokolwiek się nawróci, jeśli ten, to radujemy się z tego, że przyjął rodzinę Bożą i cieszymy się i wzmacniamy jego serce i pomagamy mu w trudach. Należy się, bo ten był umarły i Chrystus mu dał nowe życie. I on ożył i będzie właśnie odnaleziony właśnie przez Jezusa, przyobleczony przez niego i właśnie odnaleziony w niebie. I tak też właśnie tutaj rozmyślałem o tym synu, tym drugim i tym pierwszym tak samo, bo no ten pierwszy roztrwonił majątność, ale był cały czas, skąd syn drugi wiedział, że on z nierządnicami to wszystko roztrwonił. No bo wieści, wiadomo, poszedł do dalekiego kraju, wieści się rozchodzą i przynoszono mu wieści, że tamten twój brat, tamten twój syn do ojca, przynoszono wieści, że się bawi, że se hula i że roztrwania majątek. Tak, no i rzeczywiście w oczach brata swojego, on był rzeczywiście tym marnotrawnym synem, nie? Ale w oczach ojca, on był cały czas jego dzieckiem. który po prostu zagubił się, zaginął, bo majętność była wspaniała. I sobie myślę tak, siedzi ojciec, dlaczego ten syn taki problem ma, jakby właśnie ten starszy syn. Myślę, że on był po prostu zazdrosny, bo ojciec po prostu wypatrywał tego dziecka swojego codziennie. Wyobraziłem sobie wtedy tą majętność, bo jak widzimy nieraz właśnie na jakichś tam preliach ma się majętność wielką. I tą drogą na samym końcu tam ktoś tam jest, wyłania się jakaś postać i idzie przez całą tą majętność i na koniach tam jeżdżą albo już teraz to samochodami, ale majętność jest wielka. Ten ojciec ciągle tam patrzył. Ten ojciec ciągle zaglądał, kiedy wróci mój syn. Nie ma no prawa, bo to jest nie ma znaczenia majątek dla ojca, tylko ma znaczenie to, żeby syn wrócił i ożył, żeby nie zginął już później na wieki też. Bo to jest właśnie dla niego najważniejsze. I tu powodowało się właśnie zazdrość ten, że ja ci tu służę, myśli sobie ten starszy syn, a ty ciągle tam wyglądasz w ten punkcik tam najdalej oddalony i czy tam ktoś czasem nie pojawi się, żeby mógł pobiec go i przytulić. I wyobrażam sobie taką sytuację, możecie też sobie wyobrazić. Idzie taki brudny od świn, nieumyty, nieogolony. I na pewno śmierdzący, bo przy świniach, ja wiem, bo w stajni pracowałem w Niemczech, choćby się człowiek nie wiem, jak umył, to naprawdę trzeba z daleko trzymać rzeczy, żeby nie, a jak on jeszcze spał tam gdzieś pomiędzy tym wszystkim, to się śmierdzi. To czuć, choćby już nawet się umyło. Wiemy, że takie zapachy są nieprzyjemne i wyobrażam sobie, idzie boso to i taki gdzieś tam na końcu zarżnięty i biegnie ojciec tam, ani go nawet tam prawie słuchać nie chce, bo on tu wstał i poszedł i on mówi, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Nie ma znaczenia, jak wyglądał ten syn. Był tak przyjęty, jak my jesteśmy przyjęci, brudni byliśmy, ale w Chrystusie jesteśmy przyjęci i on nas oczyszcza. I to jest właśnie wspaniałe, że Jezus, ojciec się rzucił dzięki Jezusowi na szyję, przyjął nas do swojego królestwa i odnowił ten namiot i tych rzeczy, które szukamy. Wyszedł do nas naprzeciw właśnie, bo przyznaliśmy się do Jego Syna, do tych grzechów, do tego brudu i daleko byliśmy jeszcze, a On już nas przywitał w swoim królestwie. Wspaniała rzecz jest, przyniesie szybko najlepszą szatę. To nie jest jakieś tam z ociąganiem mi tutaj się, bo to jest przecież mój syn, który był i ożył, był umarły i na szybko sługi muszą wykonać pracę, nie? Nie tak właśnie jak ten syn tam, który mówi, że ma jakieś koźle, by mi się przydało dać, czy on cały czas też patrzył i miał serce nie takie, jak potrzeba względem swojego ojca, że ten wypad wyłał syna, a ten chciał jeszcze z przyjaciółmi się zabawić, nie? No, ale to jednak było, ta służba dla tego drugiego syna była też uciążliwa. Tylko on się nie przyznawał. On myślał może w inny sposób, że wypatruje tego syna, tego marnotrawnego, a przecież już podzielił już ten majątek. On nie wierzył, bo tu pisze właśnie, że nie wiesz o tym, że wszystko moje jest twoje, nie? On się może martwił, że jak przyjdzie, to znowu będzie musiało się uszczuplić jego majątność. Patrzył właśnie na tą majątność. Nie patrzył na to, że może być orze, że ojciec patrzył na to, że ojciec jeszcze może wypatrywać i miłować takiego syna, który jak słyszymy wieści od różnych posłańców, to on właśnie szaleje tam sobie z nierządnicami i rozprawia się z jego majątkiem. To jak on może mieć jeszcze taką miłość? Taką ma miłość Bóg do nas i w Jezusie Chrystusie się objawia każdego dnia. To jest właśnie wspaniała rzecz. Przynieśli tą szatę, tak jak i nam Bóg dał właśnie Jezusa Chrystusa, jako tą szatę, którą mamy na wesele wejść przyobleczeni w Chrystusa. Przynieśli mu jeszcze też pierścień, czyli też takie właśnie znamie Ducha Świętego, tego, którego właśnie przyjmujemy, przez którego, dzięki któremu właśnie możemy mówić, chodzić i wychwalać Boga i modlić się o rzeczy, które nam podpowiada, bo Duch Święty podpowiada i nie niszczy Niwy, jak tamci, którzy niszczyli Niwę, tylko właśnie podpowiada cały czas właśnie, jak masz się pilnować, jak chodzić w Duchu Świętym, jak postępować, jak brat wspominał w zeszłym tygodniu o właśnie różnych rzeczach, które należy właśnie czynić według właśnie listów, według tych pouczeń, co ma czynić mąż, co ma czynić żona, co mają czynić dzieci, jak rodzice względem dzieci. Wszystko Bóg przekazał właśnie i to jest ta szata Chrystusowa, to jest ten pierścień też Ducha Świętego, który pracuje w nas. Jesteśmy właśnie przypieczętowani. I też na jego rękę ten pierścień i sandały na nogi. Tu się od razu przypomina Mojżesz, który stojąc właśnie na górze, przy górze Bożej, tam mu powiedział Bóg, zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest święta, a my już mamy sandały. My już mamy sandały, przyobleczeni zostaliśmy, aby obuci być, jak mówi Boże Słowo dalej, by do głoszenia Ewangelii. ruszamy właśnie to. Jesteśmy już na tej Ziemi Świętej, jesteśmy usunowieni dzięki krwi Jezusa Chrystusa, powiemy, i właśnie otrzymujemy już buty i otrzymujemy właśnie rzeczy, które daje nam Bóg do serca, ten pierścień i te rzeczy, to widać wszystko i wtedy idziemy gotowi, mamy weselić się i radować. I jak kiedyś czytałem też w Słowie Bożym, pisze: weseląc się z weselącymi się, smucąc się ze smucącymi się, płakać z płacącymi, bo to jest potrzeba. Wtedy trzeba się wczuć w tą rolę, być razem z tym Hiobem, ale właśnie nie szukać w nim jakiegoś uszczerbku, tylko ten Hiob ma być właśnie przyjęty i też w smutku trzymać, aż pobłogosławi Pan i wtedy będzie wielka radość i nawet między aniołami w niebie. Dlatego też właśnie są te ostrzeżenia dla Kościoła, które tam: miejcie się na baczności, a jeśli by zgrzeszył brat twój, strofuj go, a jeśli się pamięta, odpuść mu, a jeśli by siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedmiokroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mu. Oni mówili do Pana: przydaj nam wiary. Sobie zanotowałem wtedy tak sobie, przecież do przebudzenia, do odnowienia umysłu nie trzeba wiary. Wiara jest potrzebna do tego, żeby góry przenosić na przykład, albo powiedzieć drzewowi figowemu, żeby się tam rzuciło. To do tego jest potrzebna wiara. A wiara do zbawienia jest potrzebna, bo mówi list do Efezjan 2:18. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Czyli jest wiara potrzebna do zbawienia, ale to i tak nie jest z nas, to dał nam Bóg Ojciec. I jest to jego dar dla nas. Dlatego też sobie też i wyobraziłem, że ten, który jest ten syn marnotrawny, który przychodził, to on, jak ożył, to stał się właśnie chrześcijaninem. Stał się chrześcijaninem. On wtedy zrozumiał, że on wraca i musi być usynowiony na nowo, ale chce już być sługą, ale ustanowiony właśnie ten chrześcijanin jest już właśnie i rozumie ojcowską miłość. Rozumie ojcowską miłość, rozumie, co się stało w jego sercu, w jego życiu. To już jest właśnie taki chrześcijanin. Odnalazł skarb, nie była to majętność ojcowska. Odnalazł skarb, największą skarbem dla niego wtedy stała się ojcowska miłość. Ojcowskie przyjęcie i usynowienie go z powrotem. Danie mu tych rzeczy, które potrzebował, chleb, dał mu przeodzienie, dał mu właśnie ten pierścień, rozróżniajcie, to jest dalej moje dziecko, nic się nie zmieniło, tamta miłość dalej jest taka sama, ona się nic nie zmieniła. Dlatego to jest też wspaniała rzecz. Tak samo jest przyjęty chrześcijanin właśnie przez Boga, który szuka właśnie wejścia tylko przez Jezusa Chrystusa, ubrani w Chrystusa. I to wszystko otrzymuje te rzeczy. A wiara właśnie jest potrzebna ku temu. Tak też Jezus Chrystus mówi w Ewangelii Jana, że rzekli uczniowie jego: to teraz wyraźnie mówisz, żadnej przypowieści nie opowiadasz. Teraz wiemy, że ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Uwierzyli w to. Jezus Chrystus dał mi takie małe pouczenie. Teraz wierzycie, ale nadchodzi godzina, że się rozproszycie. Zostawicie mnie sama. Ale ja sam nie jestem, bo ze mną jest Ojciec, który cały czas miał jedność i społeczność. Tak samo i właśnie w liście do Koryntian, już będę kończył. To jest taka, dla nas takie tutaj pocieszenie. Drugi list do Koryntian na samym końcu. Dla nas, dla braci, dla sióstr, myślę i też jak Boże Słowo. W końcu, 11 werset, 1254 strony. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się i weźcie sobie napomnienie do serca. Bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi.